radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład z cyklu Apostoł Paweł o Kościele, zatytułowany Źródła eklezjologii apostoła Pawła, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Dzisiejszy wykład przypada w niedzielę biblijną, a zatem pozdrawiamy dziś wszystkich i zapraszamy do sięgnięcia po Księgę Pisma Świętego. A w studiu wraz z księdzem profesorem Piotrem Łabudą rozpoczynamy kolejną część naszych spotkań, naszego wspólnego patrzenia na tajemnice Kościoła. Rozpoczynamy spotkania z myślą apostoła Pawła. Niewątpliwie bowiem spotkania będą próbą pokazania spojrzenia Pawła na tajemnice Kościoła. Aby zrozumieć, wniknąć w istotę Pawłowej nauki o wspólnocie Kościoła, należy przypomnieć, przynajmniej w ogólnych zarysach, spojrzeć na źródła, które stoją u podstawy myśli świętego Pawła o Kościele.
Apostoł Paweł, rzeczywiście będąc Żydem, był pod wpływem myśli i kultury Izraela. Stąd też w pełni zasadnym jest, by szukać źródeł jego myśli nade wszystko w judaizmie, w którym się wychował i którego był przecież gorliwym wyznawcą. Niewątpliwie tak Żydzi w Palestynie, jak i ci żyjący w diasporze, uważali się za lud inny od innych narodów, za tych, którzy byli ludem Boga, jego dziedzicem, jego pierworodnym synem. Przeświadczenie to można uznać wręcz za dogmat narodowy judaizmu. Jednakowoż od II wieku przed Chrystusem w teologii judaistycznej, będącej jednak bardzo mocno pod wpływem helenizmu, można też dostrzec tendencje uniwersalistyczne. Niektórzy teologowie wskazują nawet, że począwszy od II wieku przed Chrystusem, judaizm zaczął wyzwarać się z nacjonalistycznych więzów, przekształcając się w religię uniwersalną. To otwarcie się judaizmu na innych ludzi niewątpliwie miało swoje odbicie w działalności misyjnej apostoła narodów, który był niewątpliwie zakorzeniony w tradycji narodu wybranego, w tradycji Starego Testamentu. To wszystko, co składało się na tę myśl, tradycje, zwyczaje, zostało przez Pawła przepracowane i złączone z tajemnicą Chrystusa.
Spójrzmy zatem na te starotestamentalne podstawy nauki o Kościele apostoła Pawła.
Niewątpliwie w pierwszym rzędzie Izraelici szczycili się tym, że są spadkobiercami obietnic i uczestnikami przymierza, które zawarł z nimi Jahwe. To przymierze, jak i wiążące się z nim obietnice, wykraczały poza ramy historycznie rozumianego Izraela, zapowiadając dzieje nowej społeczności, nowego ludu. Z przymierzem łączył się też dar prawa. Szczycąc się prawem, Izraelici podkreślali, że ich prawodawcą jest sam Pan Bóg. Są zatem w posiadaniu najmądrzejszego, najważniejszego prawa na ziemi. Żyć według prawa w tradycji Izraela znaczyło być człowiekiem prawdziwie mądrym. Izrael był również przekonany, że zawsze przebywa z nimi chwała Boża. Jej widzialnym znakiem był niegdyś słup ognisty na pustyni, później zaś przybytek, a wreszcie w czasach apostoła narodów świątynia jerozolimska. Szczególną dumą napawały Izraelitów składane w świątyni ofiary, jak również cała obwarowana przepisami prawa liturgia świątynna. Pawłowa teologia chwały Bożej, przebywającej w duszy każdego chrześcijanina, jest niewątpliwie swoistą kontynuacją tematu chwały Bożej przebywającej wśród swojego ludu. Kolejnym, jednym z bardziej ważnych przywilejów Izraela było jego przybranie za dzieci Boga. Przywilej ten świadczył o niezwykłej zażyłości między Bogiem a Izraelem. Stąd też Izrael, czekając na miłosierdzie Boga, wołał do niego: Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne, znamy u Izajasza. Albo dalej w 64, my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. W tym duchu, jak się wydaje, Paweł pisze też o synostwie Bożym chrześcijan, dzięki któremu możemy wołać do Boga Abba Ojcze. Przywileje, z których dumny był każdy Izraelita, niewątpliwie znane Pawłowi, były powodem do chluby gorliwego potomka z rodu Beniamina również po nawróceniu u bram Damaszku. Apostoł narodów w swoich pismach określa naród, na którym spoczęły szczególne przywileje Boże, jako Izrael, lud Boży, nasienie Abrahama, jako ci, co należą do prawa, Hebrajczycy, Żydzi. Wyrażenia te, podkreślając odrębność narodu wybranego, równocześnie nieustannie przypominały, że Izrael jest ludem wybranym, ludem, który był przeznaczony do pielęgnowania kultu jedynego i prawdziwego Boga. Tradycja wybrania Izraela na szczególną własność Boga, prawda, że Izrael był ludem Boga, stoi niewątpliwie u podstaw eklezjologii apostoła Pawła.
Życie Pawła we wspólnocie Kościoła rozpoczyna się wraz z jego nawróceniem, które dokonuje się u bram Damaszku. U bram Damaszku także można usłyszeć, iż Kościół jest Chrystusem. Kiedy bowiem Paweł widzi jasność i słyszy pytanie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kiedy pyta, kim jesteś, Panie, słyszy odpowiedź: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A zatem, prześladując wspólnotę wierzących, wspólnotę Kościoła, Paweł prześladował samego Chrystusa.
Niewątpliwie u bram Damaszku w życiu młodego i gorliwego faryzeusza z Tarsu dokonała się niezwykła przemiana. Do Damaszku jechał jako wysłannik przełożonych świątyni jerozolimskiej, by uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy uczniów pańskich. W duchu ortodoksyjnego judaizmu uważał bowiem Paweł uczniów Chrystusa za sekciarzy, odstępców od prawa i wiary ojców, za wrogów narodu wybranego, za tych, których należało zniszczyć. Gdy jednak u bram Damaszku ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, Szaweł, przeniknięty łaską, uwierzył w Jezusa. Niewątpliwie ujrzał Chrystusa, ale ujrzał także w nowym świetle tajemnicę Kościoła, który prześladował, a którego teraz zapragnął i stał się częścią. Z opisu dziejów apostolskich, jak również z późniejszych przekazów samego apostoła Pawła, jasno wynika, że sam Chrystus utożsamił Kościół ze sobą. I Szaweł tak właśnie słowa Zbawiciela zrozumiał. Słowa Jezusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I jam jest Jezus, którego ty prześladujesz? Wyraźnie wskazują na niezwykłą więź między Chrystusem a Kościołem. Niewątpliwie u bram Damaszku Paweł usłyszał, ujrzał, doświadczył, przeżył najistotniejszą cechę Kościoła, jego niezwykłą więź z Chrystusem. Po nawróceniu u bram Damaszku Paweł przyjmuje chrzest z rąk Ananiasza, zostaje przyjęty przez wspólnotę damasceńską i bierze udział w wieczerzy pańskiej, którą nazywano łamaniem chleba. W Damaszku także Paweł usłyszał od Ananiasza to, co Jezus mu przekazał, że jest wybranym do głoszenia dobrej nowiny, że będzie musiał wiele wycierpieć. Niewątpliwie wydarzenia Damaszku, o czym pisze Łukasz w 9 rozdziale, w 9, 22, 26, niewątpliwie wydarzenia Damaszku wywarły mocne piętno w sercu apostoła narodów. Niewątpliwie także późniejszy czas Arabii, dalej ponowny 3-letni pobyt w Damaszku i krótki pobyt w Jerozolimie i spotkanie ze wspólnotą apostołów, późniejszy pobyt w Tarsie i czas samotności na bezdrożach Cylicji, wszystko to pozwoliło Szawłowi przemyśleć tajemnicę Kościoła, przemyśleć tajemnicę Chrystusa. Był to czas, kiedy Szaweł mógł doświadczyć samotności, w której doświadczył prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem. Przeżył to, co później wielokrotnie wyrażał w formule być w Chrystusie. I dlatego też wielokrotnie podkreśla, że swoją naukę zawdzięcza Chrystusowi, który mu się objawił i z którym był w ścisłym związku.
A zatem czy można powiedzieć, iż głównym źródłem nauki apostoła Pawła o Kościele był Jezus Chrystus?
Niewątpliwie głównym źródłem nauki apostoła narodów o Kościele był Chrystus i jego objawienia, których Paweł doświadczył w samotności na pustyni w pełnym zjednoczeniu ze Zbawicielem. Potwierdzają to pisma apostoła Pawła. W jednym z pierwszych, w liście do Galatów, Paweł pisze: oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą głoszę, nie jest pochodzenia ludzkiego. Nie otrzymałem jej bowiem, ani też nie nauczyłem się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Podobne informacje znajdujemy także w drugim liście do Koryntian. Czytamy tam: jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, Paweł oczywiście mówi o sobie, i wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, pisze Paweł, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Pawła wybrał sam Jezus. I to Jezus był dla apostoła źródłem wszelkiego działania i głoszenia. Stąd też, wspominając początki swojej działalności misyjnej, Paweł powie: gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Objawienia, których Paweł doświadczał, jak również i czas medytacji, sprawiły, że dla Pawła Kościół to przede wszystkim ścisła więź z Chrystusem. W takim patrzeniu na wspólnotę wierzący utwierdziły Pawła również spotkania z gminą jerozolimską, później zaś jego pobyt we wspólnocie antiocheńskiej.
Niewątpliwie bowiem na kształt Pawłowej myśli o Kościele, na Pawłowy obraz Kościoła jako wspólnoty wierzących, wpływ miała również wspólnota apostołów, wspólnota Kościoła jerozolimskiego. Czy był to duży wpływ?
Dzieje apostolskie bardzo krótko wspominają pierwsze spotkanie Pawła ze wspólnotą jerozolimską. Po raz pierwszy nawrócony Paweł przybywa do Jerozolimy po krótkim pobycie w Arabii, po ucieczce z Damaszku. Autor Dziejów Apostolskich przekaże: kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. Podczas tego pierwszego pobytu w Jerozolimie Paweł, już jako uczeń Chrystusa, mógł swobodnie spotykać się z jerozolimską wspólnotą. O tym czasie pisze Paweł w liście do Galatów: 3 lata później, czyli po nawróceniu, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Warto zwrócić uwagę, że Paweł, pisząc o spotkaniach ze wspólnotą jerozolimską, stwierdza, że przybył do Jerozolimy, aby poznać Kefasa. Użyty przez Pawła w liście do Galatów termin histerezaj oznacza właśnie poznać, ale oznacza badać, poznawać przez zobaczenie, starać się zobaczyć i poznać. A zatem ten pierwszy po nawróceniu pobyt Pawła w Jerozolimie był czasem badania, był czasem poznawania Kefasa ale i czasem poznawania prawdy o wspólnocie uczniów Chrystusa, o wspólnocie Kościoła. Z pewnością te kilkanaście dni spędzone we wspólnocie Kościoła Jerozolimskiego był to czas rozmów o Chrystusie, o Jego nauce. Niewątpliwie Paweł pragnął w Jerozolimie poznać nade wszystko Piotra. Chciał go poznać dlatego, że był on głową Kościoła, którego członkiem teraz został i Paweł. Dowiedział się niewątpliwie od naocznego świadka, między innymi o tym, że dzieło, które Chrystus na ziemi założył, to wspólnota, to Kościół. Że najwyższą władzę w Kościele przekazał Chrystus Piotrowi i nie cofnął jej, mimo że Piotr trzykrotnie zaparł się mistrza. Z całą pewnością podczas tego pierwszego pobytu w Jerozolimie Paweł w odpowiedzi na swoje z pewnością opowiadanie o wizji pod Damaszkiem, Paweł na pewno usłyszał słowa, które go utwierdziły w przekonaniu o tej niezwykłej więzi między Chrystusem i Kościołem. To, co Chrystus powiedział w czasie swego pobytu na ziemi: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. W innym miejscu Jezus mówi: zaprawdę mówię wam, coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z pewnością Paweł w Jerozolimie słyszał alegorię o krzewie winnym i latoroślach, którą posłużył się Chrystus, wyjaśniając prawdę o więzi między wiernymi a nim samym. Jak również pewnie usłyszał słowa modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, i także chwałą, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, mówi Jezus, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Wszystkie te słowa, choć zapisane tylko w Ewangelii świętego Jana, z pewnością były żywe w pierwotnej wspólnocie. Z pewnością żyjąca tą prawdą wspólnota jerozolimska mówiła o tym Pawłowi. Z pewnością Paweł w czasie swego pobytu pierwszego po nawróceniu w Jerozolimie był w wieczerniku i słuchał od naocznych świadków relacji o ustanowieniu Eucharystii. Słuchał, że łamanie chleba jest sakramentem jedności, sakramentem wspólnoty chrześcijan. Umocniony w tym, co poznał, a co także Chrystus mu objawił, Paweł udał się do Tarsu, by tam ponownie w samotności rozważać i przeżywać tajemnicę Chrystusa.
Gorliwy potomek Beniamina był jednak nie tylko Żydem. Był wychowany również w kulturze greckiej. Wydaje się zatem, iż również i to musiało mieć wpływ na poglądy Pawła, na jego myśl, na jego obraz Kościoła. Obraz, który widzimy w Pawłowych pismach.
Niewątpliwie wpływ na Pawłową myśl o Kościele miała także kultura helenistyczna. W starożytnej literaturze greckiej często bowiem można spotkać obraz ciała, który jest stosowany do społeczeństwa, państwa, czy też do ludzkości. Świat, jako wszelkie ciało, którego członkami są wszyscy ludzie, często pojawiał się w filozofii. Na przykład Zeusa nazywano głową i inteligencją świata. Neron był dla Seneki głową i duchem państwa. Być może apostoł narodów, kreśląc obraz Kościoła w swoich pismach, Kościoła jako ciała, którego głową jest Chrystus, być może nawiązywał także do myśli helenistycznej. Niewątpliwie Paweł przejmował i adaptował do swojej eklezjologii niektóre terminy i formuły greckie. Formuły te jednak były także obecne w kulturze judaistycznej. Mógł zatem apostoł również korzystać i z tej tradycji, również bowiem i w tradycji Starego Testamentu metafora głowy wyrażała ideę władzy zwierzchniej. Dla Pawła jednak Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, a zatem jest głową nie tylko Kościoła, który jest jego ciałem i który Chrystusowi zawdzięcza swój wzrost, ale dla Pawła Chrystus jest Panem wszelkiego stworzenia. Pawłowa idea Kościoła jako ciała Chrystusa, którego to ciała głową jest Chrystus, choć może być zależna od myśli obecnej w helenizmie, została niewątpliwie przekształcona. Chrystus uwielbiony jako głowa Kościoła jest bowiem nie tylko jego najwyższym autorytetem, ale jest też źródłem jedności. Nie tylko zapewnia Kościołowi wzrost, ale jest także jego zbawcą, który Kościół oczyszcza, pielęgnuje, uświęca. Chrystus jest także kresem, ku któremu Kościół zdąża nieustannie się rozwijając. Zasadnym wydaje się patrzenie na Pawłowy obraz Kościoła jako na ideę, która swoimi korzeniami sięga tak do Starego Testamentu, do tradycji pozabiblijnej judaistycznej, ale również i do myśli helenistycznej. Korzenie te otrzymują jednak moc w objawieniu, jak i w poznawaniu tajemnicy Kościoła przez przebywanie Pawła w pierwszych wspólnotach Kościoła.
Z tradycji wcześniejszych Paweł przejął także terminy eklezjologiczne. Paweł używa terminu eklezja, który my często tłumaczymy jako kościół, wspólnota. Termin ten swoje korzenie ma w tradycji i kulturze judaistycznej.
Apostoł narodów, mówiąc o kościele, wykorzystał pojęcia i treści mające swoje korzenie w kulturze i tradycji helenistycznej, ale też judaistycznej. Sam rzeczownik eklezja nie jest terminem mającym swoje źródło w myśli apostoła Pawła. Eklezja to termin, który pochodzi z greckiego przekładu Starego Testamentu. Termin eklezja, czy też wyrażenie eklezja kyriu, często występuje na kartach Starego Testamentu. Księga Kapłańska w ten sposób określa społeczność gromadzącą się przed wejściem do namiotu spotkania. Sam Bóg, wydając polecenia Mojżeszowi, określa naród wybrany określeniem eklezja. Mojżesz ma wraz ze swoim bratem Aaronem, pisze Księga Liczb, zebrać całe zgromadzenie i w ich obecności wyprowadzić wodę ze skały, tak by lud mógł zaspokoić pragnienie. W ten sposób jako eklezja również Bóg określa swój lud, który ma zgromadzić się, by słuchać słów Boga, by otrzymać Boże przykazania u stóp góry Choreb. To Księga Powtórzonego Prawa. Owa Księga Powtórzonego Prawa określa także, kto jest godnym, a kto nie, aby wejść do zgromadzenia Pana. Eklezja Kyrii. W Starym Testamencie termin eklezja oznacza naród wybrany. Lud gromadzący się po to, by słuchać pouczeń Boga. Dla Pawła jednak Kościół jest nowym ludem, nową społecznością, jest nową eklezją. Stąd też w pierwszym liście do Koryntian Paweł stwierdza: nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. We wszystkich powyższych wydarzeniach Paweł widzi zapowiedź Kościoła Chrystusowego. I tak obłok jest dla niego symbolem obecności Boga w Kościele. Przejście przez morze typem chrztu, zaś manna i dana cudownie Izraelitom woda to niewątpliwie wyobrażenie sakramentu ciała i krwi pańskiej. Przywileje jednak, którymi cieszył się kiedyś jedynie naród wybrany, starotestamentalny lud Boży, od czasu przyjścia Chrystusa stają się dostępne dla wszystkich ludzi. To Kościół staje się, w myśli apostoła narodów, to Kościół staje się narodem wybranym.
Dzisiejszy wykład z cyklu Apostoł Paweł o Kościele, zatytułowany Źródła eklezjologii apostoła Pawła, poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Czy Chrystus przekazuje Pawłowi prawdę o swoim szczególnym zjednoczeniu z Kościołem?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.